Wszystko dobre, co się dobrze kończy. To powszechnie znane powiedzenie, przyznacie, chyba całkiem nieźle pasuje do historii ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Historii, której poświęcone są pierwsze cztery księgi Nowego Testamentu. Dzisiejsze nauczanie zamyka naszą serię rozważań biblijnych w oparciu o Ewangelię Jana. Zwrócimy w nim udział, nasz wzrok i uwagę na jej ostatni, 21 rozdział. Kiedy zastanawiałem się nad treścią, jaką Jan chce przekazać w nim swoim czytelnikom, to przyznam wam szczerze, że początkowo napotkałem na pewien problem. Bo jeśli faktycznie mówimy, że wszystko dobre, co się dobrze kończy, to czytając historię spisaną przez Jana, nie trudno dojść do wniosku, że w zasadzie wszystko już dobrze się skończyło w poprzednim rozdziale. Ewangelista opisuje w nim pusty grób i ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa, a najpierw Marii Magdalenie, a potem jeszcze dwukrotnie uczniom. Drugie z tych spotkań zakończone jest wyznaniem przez Tomasza wiary w boskość Jezusa oraz błogosławieństwem dla tych, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. No i wreszcie mamy dwa ostatnie wersety 20 rozdziału, które bez trudu mogłyby stanowić pełnoprawne zakończenie całego tekstu Ewangelii. Wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów. Nie zostały one opisane w tej księdze. Te natomiast zostały opisane po to, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Jeśli tak, to dlaczego Ewangelia Jana w naszych egzemplarzach Biblii zawierał finalny 21 rozdział? Jaki jest sens jego obecności? Czy może tak jak sądzą niektórzy został dodany do pierwotnego tekstu później? A może nawet został napisany przez kogoś zupełnie innego autora, nie samego Jana? Takie wątpliwości trapiły czytelników czwartej Ewangelii na przestrzeni dziejów. A musimy od początku powiedzieć jedno. Badacze nie mają wątpliwości co do tego. Nawet gdyby 21 rozdział faktycznie został dołączony do oryginalnego tekstu Ewangelii Jana w późniejszym czasie, to musiałoby to stać się bardzo, bardzo krótko po jego napisaniu. Do tej pory nie znaleziono bowiem ani jednego manuskryptu, w którym Ewangelia Jana kończyłaby się na 20 rozdziale. Z drugiej zaś strony, najstarszy znany nam manuskrypt Ewangelii Jana powstały wedle różnych szacunków między 100 a 350 rokiem, zawiera obszerne fragmenty z 21 rozdziału. A zatem, mimo pewnych wątpliwości, sądzę, że wobec braku przekonujących dowodów przeczących tej tezie, powinniśmy przyjąć, że ostatni rozdział Ewangelii Jana od samego początku stanowił jej integralną część. Dodam, że ja po namyśle doszedłem do wniosku, że jest on nie tyle epilogiem, być może dodanym w późniejszym czasie, co stanowi niezbędną konkluzję do całego tekstu Ewangelii, bez której nie byłaby ona kompletna. Jeśli masz przy sobie tekst Pisma Świętego, to proszę otwórz je razem ze mną na 21 rozdziale Ewangelii Jana. Czytam od pierwszego wersetu. Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: idę łowić ryby. A oni mu na to: my też idziemy z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, lecz tej nocy niczego nie złowili. A gdy nastał ranek, Jezus stanął na brzegu. Z początku jednak go nie rozpoznali. Wtem Jezus zawołał w ich stronę: chłopcy, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Odpowiedzieli: nie. Wówczas Jezus zawołał: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a złowicie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej już wyciągnąć. Wtedy ukochany uczeń Jezusa powiedział do Piotra: to Pan. A gdy Szymon usłyszał, że to Pan, przepasał się szatą, był bowiem rozebrany jak do pracy, i skoczył do wody. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc sieć z rybami. Było bowiem niedaleko od brzegu, około 100 metrów. Po dwukrotnym spotkaniu zmartwychwstałego Jezusa w Jerozolimie uczniowie udają się nad jezioro Tyberiackie. W innych Ewangeliach zwane też jeziorem Genezaret lub po prostu Galilejskim. I choć Jan nie tłumaczy czytelnikowi wprost powodu, dla którego się tam znaleźli, to z opisów zawartych w innych Ewangeliach wiemy, że to sam Chrystus nakazał im powrócić do Galilei, gdyż to właśnie tam mieli się z nim ponownie spotkać. W tym początkowym fragmencie ostatniego rozdziału niemal namacalnie czuć zdezorientowanie i zagubienie, a może nawet i rosnącą frustrację wśród przebywających w Galilei uczniów. Wygląda to trochę tak, jakby nie za bardzo wiedzieli, co mają teraz ze sobą zrobić. Możliwe, że kończyły im się pieniądze i zwyczajnie byli głodni. I co prawda szli do Galilei w konkretnym celu, spotkać Jezusa, ale jego póki co ani śladu. Być może w akcie desperacji Piotr postanawia, że muszą w takim razie sami jakoś zadbać o swój los. Bierze sprawy we własne ręce. Z braku lepszego pomysłu postanawia wrócić do tego, na czym w przeszłości znał się najlepiej, do łowienia ryb. Pozostali zaś najwyraźniej również z braku lepszego pomysłu idą za nim. Należy tutaj jednak podkreślić, że tekst nie mówi nam nic o motywacji Piotra i pozostałych mu uczniów. Nie możemy zatem przypisywać im chęci definitywnego powrotu do swojego dawnego życia. Widzimy jednak wyraźnie, że uczniowie robią to, co sami uznają za najlepsze wyjście z tej sytuacji. Zamiast siedzieć bezczynnie, postanowili coś zrobić. Można by więc powiedzieć, że podjęli racjonalną decyzję. Jaki jednak był jej efekt? Żaden. I niezależnie, czy ich motywy były dobre czy złe, tym razem ponieśli klęskę. Cała noc pracy bez najmniejszego rezultatu z pewnością musiało odcisnąć swoje piętno na ich samopoczuciu i humorach. W takich właśnie okolicznościach, kiedy są zmęczeni, zniechęceni i z całą pewnością głodni, na spotkanie wychodzi im Jezus. Przyczyn, dla których uczniowie nie rozpoznali go od razu, może być wiele. Zmęczenie i niewyspanie, może poranna mgła, która często unosi się o tej porze nad jeziorem. Odległość, jaka dzieliła ich od brzegu, wciąż nikłe jeszcze światło słoneczne. A może znaczenie miał tutaj fakt, opisywany również w innych Ewangeliach, że po zmartwychwstaniu wygląd Jezusa był w jakiś sposób zmieniony. Nie wiemy tego na pewno. Jedno, co jest pewne, to to, że Jezus daje im się poznać. Nie zmysłami, ale w nieco mniej konwencjonalny sposób. Pytanie, które im zadaje, nie złowiliście czegoś do zjedzenia? Z góry zakładało odpowiedź przeczącą. Jezus subtelnie daje znać, że dobrze wie, że ich nocny trud okazał się bezowocny. Warto zauważyć, że nie mówi, spróbujcie, kto wie, może tym razem wam się uda. Nie, to nie jest próba podniesienia ich na duchu, to jest wyraźna obietnica. Zarzućcie, a złowicie. Co może wydawać się nam dziwne, to, że uczniowie bez oporów słuchają polecenia nieznajomego, krzyczącego do nich z brzegu. Czy przyczyną była ich desperacja po nieudanym nocnym połowie? A może chcieli w ten sposób pozbyć się natręta, udowadniając mu, że się myli? Okazuje się, że ta sytuacja wcale nie musiała być aż tak niezwykła, na jaką wygląda. Angielski dziennikarz podróżniczy z pierwszej połowy XX wieku, Henry Morton, w jednej ze swoich książek opisuje sytuację, której był świadkiem właśnie przy brzegach Jeziora Galilejskiego. Współczesny rybak, łowiący w bardzo podobny sposób, jak robiono to za czasów Jezusa, wielokrotnie zarzuca w jezioro swoją sieć. Niestety, za każdym razem bezowocnie. Mimo pięknej techniki, widocznej wprawy rzucającego, sieć raz za razem powraca pusta. W pewnym momencie Abdul, jego partner, który stoi na brzegu, krzyczy, by spróbował rzucić sieć bardziej w lewo. Rybak słucha wskazówki i tym razem połów okazuje się sukcesem. W rzeczywistości bowiem jest tak, że osoba stojąca w wodzie z siecią w ręce często musi polegać na wskazówkach kogoś z brzegu, ponieważ tylko stamtąd, patrząc pod odpowiednim kątem, dobrze widać, gdzie pływają ławice ryb. Osobie znajdującej się na jeziorze przeszkadza w tym nie tylko ograniczone pole widzenia, ale też odbijające się w wodzie niebo. Jeśli tak jest, to być może uczniowie, zarzucając sieci po wskazanej stronie łodzi, nie przeczuwają nawet, że za chwilę będą świadkami czegoś niezwykłego. Połów, którego teraz dokonali w przeciągu zaledwie jednej minuty, nie jest co prawda wprost nazwany cudem, ale kontrast pomiędzy efektami ich działania na własną rękę, a tym, co osiągnęli, gdy być może w tamtej chwili nie do końca świadomie poddali się pod kierownictwo Boga, ten kontrast jest niesamowity. To pierwsza lekcja, jaką Jezus chciał przekazać tamtego poranka swoim uczniom, a pośrednio także i nam. Nie ma nic z natury złego w próbach samodzielnego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Jezus nigdy nawet słowem nie zganił uczniów za to, że wypłynęli na nocny połów, zamiast cierpliwie na niego czekać. Ale jeśli działamy, zdając się wyłącznie na własne siły, to musimy też liczyć się z tym, że czasem efekty naszego trudu mogą być znikome, albo wręcz żadne. Dopiero gdy zaczynamy ufać Bogu i słuchać Jego wskazówek, kiedy działamy pod Jego kierownictwem, wtedy dopiero możliwe stają się prawdziwe cuda. Czasami może to oznaczać, że będziemy musieli kompletnie zmienić nasze metody działania w stosunku do tego, co robiliśmy do tej pory, albo w stosunku do tego, co podpowiada nam nasza własna logika. Zarzucić sieć po drugiej stronie łodzi. Ale tak długo, jak wskazówki pochodzą od Jezusa, który stoi na brzegu i patrzy na twoją sytuację z innej, szerszej perspektywy, nie powinieneś obawiać się zmian. Gdyby uczniowie w odpowiednim momencie nie posłuchali jego głosu, wróciliby na brzeg z pustymi rękami. Ale jest coś więcej. Nie da się również nie zauważyć, jak sądzę, całkowicie zamierzonego podobieństwa tej sytuacji do niesamowitego połowu ryb opisanego w 5 rozdziale Ewangelii Łukasza, który zakończył się powołaniem pierwszych uczniów. Tym, który wydaje się najszybciej skojarzyć te dwie sytuacje, jest Jan, który na kartach swojej Ewangelii konsekwentnie nazywa siebie ukochanym uczniem Jezusa. To on pierwszy zrozumiał, kim jest postać wołająca do nich z brzegu. To Pan. A jednak to Piotr w typowym dla siebie stylu pierwszy rusza do działania. I czytając to, możemy uśmiechnąć się pod nosem i zastanawiać, czy naprawdę nie mógł wytrzymać tych kilku minut dłużej. Przecież wiemy, że do brzegu nie było daleko. Czy nie byłoby lepiej, gdyby został w łodzi i pomógł innym ciągnąć ciężką sieć wypełnioną rybami? Po co było mu skakać do wody? Żeby walczyć potem z mokrymi ubraniami? Bez sensu. Może właśnie z sensem. Gorąca głowa, ale też gorące serce Piotra wydaje się wprost wyrywać w stronę Jezusa. Jak już Dawid czytał, masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Tak brzmi to najważniejsze przykazane dane nam, ludziom. I zachowanie Piotra w tej sytuacji może i jest irracjonalne, ale jest też bez wątpienia najlepszą ilustracją tych słów, jaką znam. Czytajmy, co stało się dalej, począwszy od wersetu 9. A gdy wyszli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko wraz z złożoną na nim rybą oraz chleb. Jezus zwrócił się do nich. Przynieście kilka ryb z tych, które przed chwilą złowiliście. Szymon Piotr podszedł więc i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. Było ich 153. Ale pomimo tak wielkiej ich liczby, sieć się nie porwała. Chodźcie na śniadanie, zaprosił Jezus. A żaden z uczniów nie odważył się go zapytać, kim ty jesteś? Nie mieli żadnych wątpliwości, że to Pan. Tymczasem Jezus podszedł, wziął chleb i dał im, podobnie rybę. Był to już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Czy możesz to sobie wyobrazić? Zmartwychwstały, zwycięski Jezus, wcielony Bóg i Stwórca Wszechświata czeka na ciebie ze śniadaniem. Jezus najpierw pomaga uczniom zamienić ich nocną porażkę w sukces, przekraczający ich wszelkie wyobrażenia, a potem wciąż nie przestaje im służyć. Co ciekawe i warte zauważenia, jedzenie dla nich było już przygotowane, jeszcze nim uczniowie wyciągnęli złowione przez siebie ryby. Zatem nawet gdyby nie posłuchali jego wskazówek i wrócili na brzeg bez ani jednej ryby, to Jezus i tak był gotów ich nakarmić. Myślę, że przesłanie wypływające z tego obrazu jest wciąż aktualne i warto sobie o nim od czasu do czasu przypominać. Nawet jeśli jesteś daleko od Boga i aktualnie wcale nie słuchasz Jego głosu. Albo może próbujesz, trudzisz się, ale nie zawsze ci to wychodzi. To nie zmienia faktu, że bez względu na wszystko jesteś najważniejszą częścią Jego stworzenia i Bóg w swojej dobroci chce także troszczyć się o twoje potrzeby. I to nie znaczy oczywiście, że możesz bez konsekwencji ignorować Go przez całe życie i mimo to wciąż liczyć, że będzie ci błogosławił, ale dobrze jest pamiętać, że Jego miłość do nas nie zależy od naszych osiągnięć, ani od naszych starań. To wspólne śniadanie, jakie uczniowie zjedli razem z Jezusem, miało jeszcze jeden cel. Przekonać uczniów raz na zawsze, że nie mają do czynienia z wizją, duchem, halucynacją czy czymś podobnym. Bo jedna rzecz to zobaczyć zmartwychwstałego Pana wieczorem w ciemnym i ciasnym pokoju gdzieś w Jerozolimie, a co innego w świetle poranka nad otwartym brzegiem jeziora. Halucynacje raczej nie pomagają rybakom w łowieniu ryb. Wizje nie są w stanie rozpalić ogniska i przygotować na nim posiłku. No i wreszcie duchy nie jedzą. Jezus zrobił wszystkie te rzeczy na oczach swoich uczniów po to, żeby definitywnie przekonać ich, że pokonał śmierć i wrócił jako realna osoba w prawdziwym, fizycznym ciele. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do samego połowu. Zastanawiać może, dlaczego Jan podaje tak dokładnie ilość ryb. Przez wieki ludzie stworzyli wiele interesujących teorii odnośnie znaczenia liczby 153 i symbolizmu, jaki się za nią kryje. Nie będę ich teraz wymieniał. Jeśli jesteś ciekaw, to znajdź mnie po zakończeniu nabożeństwa i chętnie o kilku z nich ci opowiem. Nie da się też wykluczyć, że ta liczba faktycznie ma w zamierzeniu autora jakieś symboliczne znaczenie. Osobiście skłaniam się jednak ku temu, że dokładne podsumowanie wielkości połowu oraz zaznaczenie, że pomimo tak wielkiej liczby ryb sieć się nie porwała, w pierwszej kolejności ma na celu utwierdzić nas w przekonaniu, że czytamy relację naocznego świadka. Jednak ten fragment możemy też interpretować na drugiej, bardziej metaforycznej płaszczyźnie, wedle której sieć ma symbolizować rozprzestrzeniającą się po świecie Ewangelię, zaś ryby reprezentują ludzi, którzy pozwolą się w nią zagarnąć. I w tym obrazie wielkiego znaczenia nabiera fakt, że sieć, w odróżnieniu od pierwszego cudownego połowu ryb, tym razem nie ulega rozerwaniu. Jezus daje uczniom do zrozumienia, że wreszcie są gotowi, żeby faktycznie stać się rybakami ludzi, zgodnie z tym, co zapowiedział im 3 lata wcześniej. A ich i również nasza misja odniesie niesamowity sukces. To właśnie tutaj leży moim zdaniem klucz do zrozumienia, dlaczego Ewangelia Jana nie byłaby kompletna bez 21 rozdziału. Wszystkie pozostałe Ewangelie kończą się bowiem nakazem misyjnym, zwanym również wielkim posłannictwem. Ewangelia Mateusza w 28 rozdziale w wersecie 19 ujmuje go tak. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Ewangelie według Marka i Łukasza zawierają analogicznie sformułowane polecenie ze strony Jezusa. I oczywiście wyznanie wiary złożone przez Tomasza pod koniec 20 rozdziału jest również bardzo istotne. Ale uczniowie, co podkreślają 3 pozostałe Ewangelie, bardzo mocno nie byli wezwani jedynie do tego, żeby uwierzyć. Mieli uwierzyć, to niezbędny początek, ale potem mieli iść, by przekazać tę wiarę innym osobom. Tak, żeby dobra nowina o Jezusie dotarła do najdalszych zakątków świata. Byłoby bardzo dziwne, gdyby Jan w zakończeniu swojej Ewangelii zupełnie ten wątek pominął. Jak teraz widzimy, wcale tego nie zrobił. Fakt przedstawił go na swój unikatowy, w cudzysłowie janowy sposób, odwołując się do obrazów i metafor. Ale ich sens jest absolutnie spójny z tym, o czym mówili pozostali ewangeliści wprost. Śniadanie, które symbolicznie rozpoczyna nowy etap w życiu uczniów, dobiegło końca. Ale zanim uczniowie zabiorą się do powierzonego im przez Boga wielkiego dzieła, Jezus i Piotr mają przed sobą jeszcze jedną sprawę do rozwiązania. Jak wiemy wcześniej, Piotr wskoczył do wody i popłynął do brzegu w pław, by jak najszybciej dotrzeć do swojego Pana. Gdybym miał zgadywać, powiedziałbym, że wyszedł z jeziora z mocno bijącym sercem i w kompletnie przemoczonym ubraniu. Chłód wczesnego poranka z pewnością szybko zaczął mu więc doskwierać. Na szczęście Jezus zawczasu rozpalił na brzegu ognisko. Zatem Piotr miał gdzie wysuszyć mokrą szatę oraz mógł się przy nim ogrzać. Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako ognisko to antrakian. I jak sądzę, zostało użyte nieprzypadkowo. Nie wiem, czy wiecie, ale w całym Nowym Testamencie występuje ono tylko dwa razy. Jeden raz tutaj, a drugi raz, domyślasz się gdzie? A stali tam służący i strażnicy. Rozpalili oni ognisko, antrakian, i grzali się przy nim, ponieważ było zimno. Również Piotr stał i grzał się w ich towarzystwie. To oczywiście opis z 18 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Piotr ponosi chyba największą porażkę swojego życia. Trzykrotnie zapiera się swojego mistrza. Na tyle, na ile wiemy, Jezus ani słowem nigdy nie wypomniał mu tego incydentu. Nie powiedział: no, Piotrze, nie za fajnie postąpiłeś. Mam nadzieję, że żałujesz. Wiesz, no ale mógłbyś chociaż przeprosić. Nie było to konieczne. Piotr dobrze wiedział, że zawalił, a Jezusowi wcale nie chodziło o to, żeby jeszcze pogłębić jego poczucie winy. Znał myśli Piotra i bez wątpienia wiedział, jak bardzo wydarzenie sprzed 3 tygodni ciążyło mu na sumieniu i jak bardzo potrzebował jego oczyszczenia. Jezus chce dać Piotrowi szansę zrehabilitowania się w jego własnych oczach i w oczach pozostałych uczniów. Dlatego właśnie po skończonym posiłku z miłością, ale bez owijania w bawełnę, przechodzi do rzeczy. Czytajmy dalej od wersetu 15. Gdy więc zjedli śniadanie, Jezus zapytał Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: dbaj o moje jagnięta. Lecz zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: paś moje owce. W końcu zapytał go po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że go Pan zapytał już po raz trzeci: czy kochasz mnie? I odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to: dbaj o moje owce. Ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprowadzi tam, dokąd nie chcesz. W tych słowach chciał zaznaczyć, jaką śmiercią Piotr uwielbi Boga. Potem dodał: chodź za mną. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to to, że Jezus powrócił do używania dawnego imienia Piotra, tego, które nosił jeszcze zanim stał się jego uczniem. Możliwe, że chciał w ten sposób zaznaczyć, że póki co Piotr wcale nie okazał się być jak skała, od której wzięło się jego nowe imię. W dodatku zwrot Szymonie, synu Jana, jest starożytnym odpowiednikiem wyrażenia Panie Matczak, które czasami słyszałem, gdy jakiś nauczyciel chciał przywołać mnie do porządku. Taki sposób zwracania się do kogoś natychmiast wprowadza pewną atmosferę powagi, I bez wątpienia tak też odebrał to Piotr. Jezus, zadając Piotrowi pytanie po raz pierwszy, nawiązuje jednocześnie do deklaracji, jaką ten wygłosił tuż po ostatniej wieczerzy. Pamiętacie? Choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nigdy. Tak mówił Piotr. Teraz Jezus więc zmusza go do przemyśleń. Czy wciąż jest przekonany, że kocha go bardziej niż pozostali? Czy dalej będzie porównywał się z innymi? Tym samym już w pierwszym zdaniu wskazuje na sedno problemu, z którym Piotr musi się uporać. Bo problemem Piotra wcale nie było to, że w wieczór aresztowania Jezusa nie był dość odważny. Żaden z jego uczniów nie był. Prawdziwym problemem było coś zupełnie innego. Pycha. Jej usunięcie było dla Piotra bolesnym, ale absolutnie niezbędnym procesem. Ponieważ uważał się za lepszego, gorliwszego i bardziej oddanego Chrystusowi niż pozostali uczniowie, bardziej niż pozostali musiał też zostać upokorzony. Na szczęście dobrze pojął, na czym polegała lekcja i po prostu odpowiada: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wreszcie bez prób porównywania się z innymi. Nie wiem, czy ty też aktualnie z czymś się zmagasz, z jakimś grzechem, z jakąś słabością w twoim życiu. Być może tak jak Piotr, nawet nie do końca zdajesz sobie sprawę, że powinieneś się z tym zmagać. Ale Bóg jako dobry i kochający ojciec wie dobrze, gdzie leżą twoje i moje słabości. On chce, żebyśmy wzrastali i żebyśmy dojrzewali. Tak samo jak chciał tego dla Piotra. I czasami, żeby to osiągnąć, poprowadzi nas w miejsce, gdzie tak jak Piotr, będziemy musieli gorzko zapłakać, zanim zdamy sobie sprawę, co jest naszym prawdziwym problemem. Ale jeśli jesteś albo byłeś w takim miejscu, wiem, że mnie zdarzyło się to więcej niż raz, to pamiętaj, że to dopiero połowa drogi. I Jezus nie chce, żebyś pozostawał w nim ani chwili dłużej niż to konieczne. W odpowiednim momencie przyjdzie i z łagodnością zapyta: czy kochasz mnie? Jeśli tak, to nie stój tu już dłużej. Chodź za mną. Wcześniej Piotr trzykrotnie zaparł się Pana, teraz więc dostał szansę, by trzykrotnie wyznać swoją miłość i w ten sposób symbolicznie naprawić swój błąd. Jezus nigdy nie zapytał Piotra, czy żałuje tego, co zrobił, albo czy obiecuje nigdy więcej tego nie zrobić. Jedyne, co dla niego się liczy, to to, żeby serce Piotra było mu w pełni oddane. Ale to nie wszystko. Na każde wyznanie Piotra Jezus odpowiadał nakazem do działania. Bo za szczerym podążaniem za Jezusem zawsze będzie wiązało się jakieś zadanie. Nie mamy oglądać się wstecz i bez końca rozpamiętywać nasze duchowe porażki. Zamiast tego powinniśmy skupić się na czekającej nas pracy. W przypadku Piotra było to trzymanie pieczy nad tworzącym się Kościołem, troska i opieka nad ludźmi, którzy należą do Chrystusa. Dla ciebie i dla mnie Bóg z całą pewnością też ma jakąś rolę do odegrania. Na koniec ich rozmowy Jezus zapowiada Piotrowi jeszcze jedną ważną rzecz. Podążanie tą ścieżką będzie ostatecznie przyczyną jego śmierci. I nie mogę w tym momencie nie zastanawiać się, jak żyło się Piotrowi z tą wiedzą. Sądząc z opisów jego późniejszej działalności, zawartych w Dziejach Apostolskich i w listach, perspektywa śmierci dla Pana wcale nie paraliżowała Piotra strachem. Jeśli już, to świadomość tego, że jego czas tu na ziemi jest ograniczony, co jest zresztą prawdą dla każdego z nas, motywowała go do tego, żeby tym lepiej ten czas wykorzystać. I choć najprawdopodobniej Bóg nie wezwie żadnego z nas do męczeńskiej śmierci, to bez wątpienia będziesz musiał coś dla niego poświęcić. Mogą to być nadszarpnięte czy wręcz zerwane relacje z rodziną lub z przyjaciółmi. Być może okazja do łatwego zarobku, której po nawróceniu nie będziesz już w stanie zaakceptować. A może będziesz musiał dla kogoś poświęcić coś, czego żaden z nas nigdy nie ma za dużo. Swój czas. Z oddaniem mu swojego życia będą wiązały się jakieś koszty. Jezus podkreślał ten fakt kilkukrotnie w swoich nauczaniach. Nie po to, żeby kogoś zniechęcić lub przestraszyć, ale dlatego, że zależy mu na ludziach, którzy oddadzą mu swoje życie dobrowolnie i w pełni świadomi wszystkiego, z czym może się to wiązać. Oczywiście Bóg obiecuje, że robiąc ten krok, zyskasz bez porównania więcej, niż będziesz musiał poświęcić, ale nie ma zamiaru ukrywać przed nami potencjalnych kosztów. Wróćmy tymczasem nad jezioro, gdzie rehabilitacja Piotra zakończyła się sukcesem. Jest teraz człowiekiem, który ma misję i jest gotów stanąć na właściwej ścieżce, by podjąć się jej wypełnienia. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ale żadna historia z Piotrem w roli głównej nie byłaby kompletna, gdyby ten na koniec nie powiedział czegoś nie na miejscu. Przeczytajmy wspólnie jego ostatnią wymianę zdań z Jezusem, zaczynając od wersetu 20. A gdy Piotr się odwrócił, zobaczył, że idzie za nim ukochany uczeń Jezusa. Ten, który podczas wieczerzy spoczywał przy Jezusie i zapytał, kto będzie jego zdrajcą. Piotr widząc go, zwrócił się do Jezusa. Panie, a co z nim? Jezus odpowiedział. A gdybym chciał, by on pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Nasz Bóg jest Bogiem nieskończonej różnorodności. Żadne dwa płatki śniegu nie są takie same. Żadne dwa źdźbła trawy czy dwa ziarenka piasku nie będą całkowicie identyczne. Bóg, który stworzył je wszystkie, stworzył również nas. Także nie ma na świecie dwójki identycznych ludzi. Nawet bliźnięta jednojajowe mają swoje unikatowe cechy i ty też jesteś niepowtarzalny. Bóg stworzył cię tak, byś był innym od pozostałych ludzi. Ale ta prawda ma zastosowanie nie tylko do aktu stworzenia. Pozostaje w mocy również po naszym nawróceniu. Kiedy człowiek staje się naśladowcą Jezusa, nie pozbywa się swoich indywidualnych cech i nie staje się nagle częścią identycznego tłumu wierzących. Nawet w naszej drodze do nawrócenia każdy z nas jest niepowtarzalny. Stajemy się podobni do Jezusa, ale wspaniałe jest to, że dalej jesteśmy unikatowi. Bóg kocha różnorodność i chce, by jego rodzina też taka była. Ponieważ różnimy się między sobą temperamentem, poglądami czy doświadczeniem życiowym, on dla każdego z nas ma spersonalizowany plan na życie. Inny dla ciebie i inny dla mnie. Jest to prawdą teraz i było prawdą również w stosunku do pierwszych uczniów. I niesamowite jest czytać, jak bardzo różnili się od siebie i jak indywidualnie w konsekwencji Jezus podchodził do każdego z nich. Pod sam koniec Ewangelii Jana widzimy, jak dwójce z nich, Piotrowi i Janowi, wyjaśnia, że każdego z nich czeka inna przyszłość tu na ziemi i każdy z nich ma inne zadanie do wypełnienia. Plan przygotowany dla Piotra nie byłby właściwy dla Jana. Plan przygotowany dla ciebie nie będzie właściwy dla mnie. Dlatego tak istotne jest, by każdy z nas starał się poznać indywidualną Bożą wolę dla naszego życia. I co równie ważne, powstrzymał się przed porównywaniem jej z planami, jakie Bóg ma dla innych ludzi. Ze sposobu, w jaki Jezus odpowiedział Piotrowi, jest jasne, że jedyne, o co mamy się troszczyć, to to, żeby nasze własne życie przynosiło chwałę Bogu. Zdejmuje to z nas ogromną presję, by próbować być jak inni i naśladować pozostałych wierzących. Nie powinniśmy rozglądać się na boki. Nasz wzrok ma być skierowany na Jezusa i na nikogo więcej. Bo tylko słuchając z wiarą i zaufaniem głosu Jezusa, będziesz w stanie wypełnić unikatowe zadanie, jakie przygotował dla ciebie Bóg. Jesteś na to gotowy? Zatem chodź za mną, mówi Jezus, do Piotra i do każdego z nas.